Witam was radio, radio, radio. Radio o późnej porze leci daleko, szeroko, szybuje wysoko, jak dumny polski orzeł. Radio o późnej porze.
Radio o późnej porze. Audycja radiowa nadawana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo na częstotliwości FM 98,5. W każdą niedzielę od godziny 21.30 do 23.00. W programie tematy społeczno-patriotyczne i religijne. Słuchać nas można w internecie, na żywo, audycja z ostatniego tygodnia i z archiwum. Na stronie internetowej www.radioopóźnejporze.com bez znaków interpunkcyjnych. Zapraszamy do współtworzenia audycji. Telefon 519 886 9878 na żywo. Życzymy przyjemnego odbioru. Państwo, witamy bardzo serdecznie ze studia radiowego FM 98,5, jeszcze w Waterloo, niedługo już z Kitchener. Witamy Państwa w zawężonym składzie. W przyszłym tygodniu już będzie ksiądz Piotr, później ja ucieknę na parę tygodni od Państwa. No taki to już kolej o losu. Państwo wyjeżdżają również na wakacje, wszystkim, które wyjeżdżają. W tych dniach życzymy przyjemnego lotu i przyjemnego czasu w Polsce. Rocznica Powstania Warszawskiego, wspomnimy o chwili. Janek, wspomnij, witam Cię.
Tak, Jan Mazur, dobry wieczór. Za trzy dni będzie kolejna rocznica Powstania Warszawskiego, a pani prezydent Warszawy Gronkiewicz-Waltz taki punkt będzie tego powstania, występ niejakiej Madonny, jakaś starsza pani, nikogo nie obrażam, no ale ona nigdy nie będzie wiecznie dwudziestka. I ta pani przyjeżdża właśnie w dniu, w takim dniu dla warszawiaków, gdzie jest wyciszenie. Jest to smutny dzień, bo powstanie przegrali. Zostało przegrane. Polacy po raz kolejny zostali zdradzeni przez sojuszników. I w tym dniu w Warszawie na Stadionie Narodowym, to jest taki stadion, się nazywa Narodowy, i tam będzie Madonna śpiewała i obrażała nas katolików. Bo tam się dzieją różne rzeczy podczas jej występów. Tam są takie makiety katedry, przypomina katedrę Notre Dame z Paryża. Madonna się podobnie zachowuje. Była kiedyś taka kobieta podczas rewolucji francuskiej, która mówiła, że ona jest ważniejsza od Matki Bożej. Ją kładli właśnie na ołtarzu. Jak ta kobieta skończyła, to powiem krótko, na śmietniku.
No to już, z tego co czytałem, nie mam Facebooka, nie jestem na Facebook, ale są niektórzy i przeczytałem, że jej koncert został wygwizdany w Paryżu, także teraz jest w Polsce, zobaczymy.
Ale została zaproszona do Polski, nie? I teraz z tym stadionem, to jest Stadion Narodowy. Niech robią takie koncerty Madonny, czy w Gdańsku na stadionie, nie wiem, to Bolek Arena, czy Pepsi Arena nazywają ludzie w Gdańsku, ale w Warszawie, no, do Warszawy się zjechało mnóstwo ludzi spoza Warszawy i teraz tą Warszawą rządzą. Tam z jakiejś Koziej Wólki, czy Połajewo, Poczta Połajewko, jest taka miejscowość. i oni się czują gospodarzami Warszawy. Był kiedyś prawdziwy patriota, profesor, prezydent Warszawy i prezydent Polski, który pamiętał, bo jego rodzice walczyli w Powstaniu Warszawskim, a obecna elita, szkoda gada, szkoda czasu.
No, drodzy Państwo, no to tak, zacznijmy o wspomnieniach. Polonez artyleryjski do tekstu Jana Lechonia, Stanisław Markowski, muzyka i śpiew.
Ziemię szrapnelami i dym, i grom, i burza z nami. Piekielny deszcz ze stali to major Brzoza kartaczami. W moskiewskie pułki wali to major Brzoza kartaczami. W moskiewskie pułki wali. W firmamencie chmury chmurzą brunatne z armat dymy. Raz po raz ziemię jęknie burzą, ślepia się dziko armat mrużą. Przy których my stoimy, przy których my stoimy. Od ognia czarni dymem syci i wiecznie czuwający armaty grom i ból i wici. Bateria ryknie w głos, gdy chwyci wasz szept zmartwychwstający. Szep zmartwychwstający. Miarowo do dni z cicha, bez przerwy, bez ustania. Na miły Bóg, czy ziemia wzdycha, to artyleria nasza licha. Dziś puka od świtania, dziś puka od świtania. Czy przeciw nam, czy wy też z nami, gadamy do was kartaczami. Nie dusi tym i krew nie plami, i jeno ogień pali. To major Brzoza kartaczami w moskiewskie pułki wali. Za nami będą mówić ciszą i łzami i modlitwą. Armatą ognia niechaj dyszą. Hej, ognia, ognia słyszą, słyszą, że w bitwie idzie bitwą, że w bitwie idzie bitwą. Koniem zbrojną ręką po swoje iść piechocie. Jaką grę bym pod ostrą łęką, taką nam zagrać dziś piosenką. I w półmoskiewski rozwinięty chrzest słać piekielny chrzest i święty. Kapłanom przy robocie, kapłanom przy robocie. Dudni nam ziemia, dudni, dudni, radujcie się majorze. Tako się Polska nam rozcudni, gdy skwarny przyjdzie czas południ. Na nasze krwawe zboże, na nasze krwawe zboże. Słyszycie z cicha, z cicha, z cicha warkotem bez ustania. Na miły Bóg, gdy ziemia wzdycha, Bóg się za Bókiem śmierć przepycha. To artyleria nasza licha, dziś puka od świtania, dziś puka od świtania. Pyta, kto dziś z nami, bateria wściekłej stali. To major Brzoza kartaczami w moskiewskie pułki wali. To major Brzoza kartaczami w moskiewskie pułki wali.
Stanisław Markowski, krakowski fotografik, który również śpiewa. Drodzy Państwo, Janek Mazur, prosimy.
Proszę Państwa, pod koniec lat 70. pracowałem z człowiekiem, który pochodził z Warszawy. Nazywał się Bogdan Radziewicz. Jak wybuchło powstanie, miał zaledwie 4 lata. W Powstaniu Warszawskim zginęła jego cała rodzina. Mama, tato, rodzeństwo, sąsiedzi, kuzyni, wszyscy zginęli. Jacyś dobrzy ludzie, ktoś wyprowadził go z Warszawy do Pruszkowa. Potem znalazł się na Dolnym Śląsku w Kamiennej Górze i pracował ze mną przez kilka lat jako specjalista, technolog. Już ten człowiek nie żyje. Także uszanujmy ludzi, którzy pamiętają Powstanie Warszawskie, czy jeszcze kwiaty składają na grobach ich rodziców. W Kitchener-Waterloo mieszkają także Polacy, którzy przeżyli Powstanie Warszawskie, między innymi dr Bulik, którego pozdrawiam, jak nas słucha. On dużo mógłby na ten temat powiedzieć. A ten koncert to jest hańba dla władz Warszawy. Przechodzę do historii Kościoła. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o zapomnianym świętym. Zmarł bardzo dawno temu. Dokładnie 2 maja 373 roku. Należał do największych obrońców wiary w Jezusa Chrystusa. Miał na imię Atanazy. Chyba nie można już spotkać w Polsce czy tu w Kanadzie to imię. To jest imię zapomniane. A był najsłynniejszym biskupem w Aleksandrii w tamtych czasach. Obok świętego Cyryla Aleksandryjskiego, który żył troszeczkę później po nim, umarł w 440 roku. I Atanazy podczas 45 lat swojego biskupstwa aż 17 lat spędził na wygnaniu. Usiłowano go nawet zabić. Był to wróg numer jeden herezji ariańskiej. Herezja, która negowała boskość Pana Jezusa. Kiedy w niedzielę, podczas mszy świętej, stojąc, powtarzamy wyznanie wiary ze słowami: Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga, prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, to wyznanie wiary zostało ustanowione 19 czerwca 325 roku. Głównie zawdzięczamy to młodemu, bo miał wtedy 29 lat, młodemu diakonowi o imieniu Atanazy. Nie był nawet biskupem. To pod jego przywództwem około 250 biskupów opowiedziało się przeciwko herezjom arianom, że arianie cały czas twierdzili, że Jezus nie jest Bogiem. I twierdzili, że nie został zrodzony, a stworzony przez Boga. Dokładnie to samo, co głosili arianie, teraz osoby, które chodzą od domu do domu, pukają, się nazywają Jehowi, powtarzają te same herezje. Chodzą po wszystkich kontynentach na całym świecie. Jest ich około ponad 8 milionów. A Ariusz, który pochodził z Antiochii, zmarł w 336 roku. Urodził się w Antiochii, ale potem mieszkał w Aleksandrii. A Atanazy, o którym dzisiaj wspominam, urodził się w Egipcie w 296 roku. Był z pochodzenia Grekiem. Jego młodość przypada na krwawe prześladowania chrześcijan za Dioklecjana. Były to ostatnie prześladowania, ale bardzo krwawe. W tym czasie zginęła m.in. święta Agnieszka. Ksiądz Piotr jest proboszczem parafii Agnieszki. Atanazy jako dziecko oglądał publiczne tortury i śmierć ludzi, którzy ginęli za wiarę w Jezusa. A starczyło tylko powiedzieć, że nie wierzę. Jeżeli ktoś w tamtych czasach powiedział nie wierzę, mógł iść do domu. Jednak wiary się nie wyparli. I w 325 roku został zaproszony na sobór do Nicei. Była to miejscowość obecnie tereny Turcji. Jako diakon, ale już dobrze był znany z obrony wiary przeciwko arianom. 3 lata później został wybrany biskupem Aleksandrii. W tym momencie zaczęła się krzyżowa droga Atanazego. Cesarz Konstantyn, który dał wolność chrześcijanom, był poganinem i po kilku latach odwołał z wygnania Ariana i zaczął sprzyjać tej sekcie, jego zwolennikom. Arianie oskarżyli świętego o potajemne zamordowanie ariańskiego biskupa. Został oczyszczony z tych zarzutów, jednak wkrótce zwołano synod, gdzie 60 biskupów popierających Ariana usiłowało zabić Atanazego. Ratował się ucieczką. Przez jakiś czas przebywał na pustyni u świętego Antoniego. Jest to piękna postać, kiedyś Państwu opowiem. Pierwszy pustelnik, pierwszy zakonnik. Przez ponad 70 lat był na pustyni. I po śmierci cesarza Konstantyna w 337 roku Atanazy wrócił z Banicji z wygnania. Jednak następny cesarz rzymski popierał Arian. I święty udał się do Rzymu, do samego papieża, Juliusza I, który bronił Atanazego. Jednak po jakimś czasie cesarz rzymski skazał także papieża na Banicję razem z Atanazym za wiarę w boskość Jezusa. I tutaj widać rolę biskupa Rzymu, następcy świętego Piotra. Już wtedy z problemem Atanazy udał się do biskupa Rzymu, następcy Piotra, żeby pomógł mu w rozwiązaniu problemu. I tak jest do dzisiaj, bardzo dobrze, bo gdyby nie biskup Rzymu, mógłby być duży bałagan. Także zmieniali się cesarze. Jeden ułaskawiał, a drugi zsyłał na Banicję świętego. Razem spędził na wygnaniu 17 lat. 17 lat na wygnaniu za jedno zdanie, które powtarzał, że Jezus jest Bogiem. Także wielu cesarzy popierało Arian aż do 378 roku. Ostatni raz święty powrócił już do Aleksandrii jako starzec w 369 roku. Umarł 4 lata później. Było to w nocy z 2 na 3 maja 373 roku. Święty Bazylii nazwał go jednym z największych obrońców Kościoła, kiedy szalał arianizm. Ciało jego spoczywa w Wenecji. W Rzymie jest kościół pod wezwaniem świętego Atanazego. W Polsce zupełnie nieznany. Jest tylko takie stare, ludowe przysłowie związane z tym świętym. 2 maja mówią, choć dziś Atanazy, pal w piecu 2 razy. No, często w Polsce na początku maja jest jeszcze zimno. Święty zostawił wiele pism w języku greckim, które znajdują się w Muzeum Watykańskim. Jeszcze może przez 2-3 minuty powiem Państwu, to dla tych, którzy nie byli na mszy świętej, co było czytane podczas dzisiejszej Ewangelii. Dzisiaj było czytanie z Ewangelii według świętego Jana, rozmnożenie chleba. Wszyscy, 4 ewangelistów opisało ten cud, 5 bochenków jęczmiennych i 2 ryby. Według świętego Jana miał je jakiś chłopiec. Ile osób Pan Jezus nakarmił? Święty Jan pisze, że około 5000 mężczyzn. Jednak czytając Ewangelię według świętego Mateusza, to około 5000 mężczyzn, oprócz niewiast i dzieci. Czyli było dużo więcej ludzi. Wszyscy się cieszyli, bo za darmo pojedli do syta i zostało 12 koszów odpadków. Jeszcze przez 3 niedziele będzie czytanie według Ewangelii Jana na temat tego chleba. I tu przypomnę, że na drugi dzień po tym cudownym rozmnożeniu chleba ludzie dalej szli za Jezusem. Zaczął ich nauczać. Pomału wprowadzał w tajemnicę wiary. Przypomniał o mannie z nieba na pustyni, co miało miejsce około 1000 lat przed jego narodzeniem. W końcu zaczął tłumaczyć, że on jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba. I to już było za trudne dla zgromadzonych Żydów. No i do dzisiaj nie mogą tego zrozumieć. Jak pisze święty Jan, wielu uczniów Jezusa zawróciło i już za nim nie chodziło. No ale to będzie czytane dopiero za 3 niedziele, a potem wrócimy do czytania według Ewangelii Marka, bo mamy rok B. Także Pismo Święte, Nowy Testament jest bardzo ciekawy w treści. Możemy poznać bliżej samego Pana Jezusa, co mówił i co czynił. Po angielsku można powiedzieć, że sometimes action is louder than voice. Nieraz słyszę, ktoś mówi, kocham Jezusa. Jednak kochając kogoś, dobrze jest go lepiej poznać. Pan Jezus zostawił nam ciało Jego pod postacią chleba, Eucharystia, i opis czynów i słowa Jego w Ewangeliach, zwłaszcza według Ewangelii świętego Jana. I tutaj z tego miejsca zachęcam moich słuchaczy do czytania tej dobrej lektury, tak przed snem, na przykład rozdział 6 Ewangelii Jana, o której mówiłem. Dobrze się zasypia. Pismo Święte uspokaja człowieka. Jest najlepszym lekarstwem na spokój duszy. I tutaj mała uwaga. Proszę nie zawracać głowy panu aptekarzowi, że znowu Mazur mówił, że jakieś złe lekarstwo dał. Powtarzam. Pismo Święte jest najlepszym lekarstwem na spokój duszy. Dziękuję za uwagę.
Kolejna rocznica powstania warszawskiego każe myśleć o elitach z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że podczas tej hekatomby polska elita została zdziesiątkowana, a jej zaplecze materialne stracone. Po drugie dlatego, że wywołanie powstania było kontynuacją pewnego rodzaju zgubnego myślenia politycznego, które w Polsce znalazło szeroki odzew. Myślenia, które przyniosło tragiczne rezultaty. Brak państwowości polskiej w XIX wieku nie służył kształtowaniu myślenia geopolitycznego, zakorzenionego w praktyce i mającego na celu wspomaganie interesów gospodarczych narodu. Zabory zaciążyły nad tym, co światli Polacy mieli w głowach. Ale niestety, w większości wypadków mieli tam szczytne hasła i cierpiętnicze ideały, a nie praktykę codziennego budowania polityki państwowej. Sytuacja trochę się poprawiła w międzywojniu, ale niestety polska polityka wojenna była fatalna i jedną z przyczyn był brak elit potrafiących strategicznie myśleć, wykształconych w duchu narodowego realizmu. Opieranie się na cudzych obietnicach zamiast własnej sile było tej polityki głównym felerem. Nieumiejętność wykorzystania własnych atutów militarnych i brak realnej oceny zagrożenia sowieckiego przy jednoczesnym posiadaniu doskonałych informacji wywiadowczych ZSR. To główne powody tak katastrofalnego prowadzenia polskiej polityki w czasie II wojny światowej. Polityki, która zaowocowała 40 latami PRL-u, której skutki kilka milionów Polaków urodzonych po wojnie, w tym moja skromna osoba, doznało nieprzyjemnie na własnej skórze. Tak to bowiem jest, że efektem nieskutecznej polityki jest krzywda ludzka. Kiedy Rosjanie czy Niemcy dopracowywali się sensownej geopolityki, Polacy podniecali się w salonowych pogawędkach, że gdzieś tam Chińczyki trzymają się mocno. Gdy się nie ma państwa, myślenie państwowe niczemu nie służy i nie ma się po co toczyć. Drugi problem polskich elit to ich pochodzenie. Ja wiem, że niektórzy wzdrygają się przed nazwaniem elit polskojęzycznych kacapów przywiezionych na tankach, ale uznając realia, trzeba przyznać, że to właśnie oni. Ich potomstwo weszło w rolę elity w powstaniowej Warszawie i trzeba się do tego faktu odnieść. Ciągłość ich pokoleń sprawiła, że pomimo upływu tylu lat, Polakom z tej naciśniętej na głowę uszanki jest się trudno trząsnąć. Ona sama zaś doskonale wpisuje się w gubernialną koncepcję geopolityczną dla jej rodziców i dziadków. Polska nigdy nie zasługiwała na samodzielność. Dla niej zawsze to główne rozkazy o strategicznym znaczeniu pochodzić miały z zewnątrz. Oni byli od przekazywania rozkazów, a nie ich wydawania. Problem mamy więc poważny. Z jednej strony powielanie mitomańskiego politykowania w środowiskach elit polskich i z drugiej problem podległości w środowiskach elit pseudopolskich. Nawet gdy już się ktoś trafi, kto dobrze rozezna sytuację i przedstawia realne propozycje geopolityczne, od razu natrafia w Polsce na mur interesów jednego środowiska lub mur głupoty drugiego. Polska ziemia wciąż rodzi i pozostaje mieć nadzieję, że przyjdą na świat Polacy, którzy swoim własnym wysiłkiem zdobędą konieczne wykształcenia i praktykę myślenia pozwalającą uprawiać realną politykę, pozwalającą myśleć w kategoriach strategicznych. Czy do tego czasu Polska doczeka, czy doczeka naród polski? Polska to odpowiedzialność nas wszystkich. Dlatego nawet jeśli okręt tonie, nikt z nas nie zwalnia z obowiązku obsługi pomp. Są iskierki nadziei, słuchając młodych Polaków, można znów nabrać ochoty na Polskę. Dlatego trzeba na nią huchnąć. Trzeba rozniecać. Każdy z nas powinien sobie wziąć do serca troskę o formowanie polskich elit narodowych i patriotycznych. Każdy z nas może to robić we własnym zakresie. Dlatego niech rozkwitnie milion kwiatów. To dzisiaj jest jedyna droga. Wtedy przyjdzie taki moment, kiedy damy radę otrząsnąć się i wstać. Otrząsnąć się z polityki miraży i strząsnąć ze stołków narzuconą elitę. Powstanie warszawskie ujawniło niesłychany heroizm pokolenia wychowanego w wolnej Polsce. Ujawniło też bardzo wysoką próbę ówczesnych młodych polskich elit. Jednocześnie obnażyło brak realizmu polskiej polityki, brak rozeznania geopolitycznego i lekceważenia kosztów. Zryw ten pozostanie na zawsze naszą lekcją. Na zawsze powinien służyć wychowaniu młodych ludzi z jednej strony do heroizmu jako przykład, że dla ojczyzny poświęca się wszystko, Z drugiej strony powstanie musi być przestrogą, jak nie należy uprawiać polityki polskiej. Uczmy się na błędach ojców i bierzmy przykład z ich wielkich czynów. Uczmy się krytycznie myśleć o własnej historii. Jedynie w ten sposób możemy dzisiaj nadać sens ich przegranej walce. Sprawić, że nie pójdzie na marne. Bądźmy realistami. Bądźmy dumnymi Polakami. Nikt z nas Polski nie podźwignie. Dlatego bolą inicjatywy pisania petycji do cudzoziemskich polityków. Od nich Polska nie stanie się wielka. Domaganie się od kandydata na prezydenta USA uczynienia jakiegoś propolskiego gestu jest oznaką psiej mentalności i istotnym niezrozumieniem zasad polityki. Zamiast pustych odzew zakładajmy koła samokształceniowe. Uczmy się wzajemnie historii. Uczmy się dobrego zarządzania i innych przydatnych umiejętności, choćby strzeleckich. Elity, aby wzrastać, potrzebują gleby. Bądźmy glebą polskich elit, abyśmy już nigdy więcej nie musieli strzelać brylantami do nasyłanych rzezimieszków. Andrzej Kumor, redaktor naczelny Gońca. Bardzo często korzystam z jego przemyśleń. Są bardzo często trafne, czasami kontrowersyjne. Na jego artykuł zaraz odpowiedzieli inni blogerzy, tak zwani korespondenci. Jeden z nich pisze: nie pierwszy to raz się zdarza, że głos rozsądku płynie z szeregów Polonii. Sam jako były więzień polityczny PRL-u i dwukrotny banita polityczny, który większość życia spędził na wygnaniu, wiem dlaczego stąd, z obczyzny, sprawy polskie lepiej się widzi niż będąc tam w ojczyźnie. Andrzeju, problem nasz taki, że rodacy w kraju nie tylko, że słuchać nie chcą, ale często wręcz prawa do głosu, odmawiają nam prawa do głosu. Drugi pan, ma pan wiele racji, panie Andrzeju. Powstanie warszawskie było tragedią. Jest powodem do dumy z powodu niewątpliwego bohaterstwa jego uczestników, ale również powodem do stanowienia się nad rachunkiem zysków i strat. Wnioski wypływające z analizy wyników powstania są chyba jednak obciążające dla decydentów o jego wywołaniu. Ładnie pan ujął w ostatnim zdaniu swojej wypowiedzi to, co trzeba robić. Jest to cholernie trudne, bo wymaga codziennej, uczciwej, niezauważalnej pracy. A my, Polacy, my lubimy pomniki. Chyba trochę za późno na dobre rady, bo wygląda na to, że tylko patrzeć na nas dokończą. Powstanie warszawskie nie znalazło poparcia ani u sojuszników, ani tym bardziej u jednego z aktualnego wówczas śmiertelnego wroga, ba. Armia powstańców Warszawy została pozbawiona decydującej ilości broni i amunicji, które to militaria na rozkaz nie wiadomo kogo wywieziono do Puszczy Kampinoskiej tuż przed wybuchem powstania. Jednak zaczęło się wszystko dużo wcześniej. Od następstw polityki brata i ojca Jana Kazimierza II. Z reguły cisza na ten temat tego władcy Polski, któremu przyszło zmierzyć się z buntem Chmielnickiego, zakusami imperialistycznej Rosji, Szwecji i Siedmiogrodu i któremu to królowi zawdzięczamy patronkę naszą, Maryję Królową. Po daniu odporu najeźdźcom czekała Jana Kazimierza, bratobójcza wojna z Rokoszem Lubomirskiego. Ale to nie wszystko, ponieważ mennice królewskie już tradycyjnie powierzone w obce ręce dokumentnie zdewaluowały monetę królewską, a mennicy poznikali niezawodnie, z kruszcem. Henryk Sienkiewicz nie przez przypadek wybrał właśnie ten okres w historii Polski ku pokrzepieniu serc. Zatem Jan Kazimierz II przepowiedział rozbiory Rzeczypospolitej jako następstwo odrzucenia jego polityki. W sumie Sas był git. Bourbon B. Czerwona zaraza. Józef Szczepański Ziutek. Posłuchajmy tej pięknej pieśni.
Czekamy ciebie, czerwona zarazo, by
byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś nam kraj przedtem rozdarł się na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazą. Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu, morderco krwawy, tłumu naszych braci. Czekamy ciebie, nie żeby cię spłacić, lecz chlebem witać na rodzinnym progu. Czekamy ciebie, nie dla nas żołnierzy, dla naszych rannych mamy ich tysiące. I dzieci są tu, i matki karmiące, i po piwnicach zaraza się szerzy. Czekamy ciebie, ty zwlekasz i zwlekasz, ty się nas boisz i my wiemy o tym. Chcesz, byśmy wszyscy tu legli pod kotem naszej zagłady pod Warszawą czekasz. Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły nowa się Polska zwycięska narodzi. I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić, czerwony władco rozbestwionej siły.
Drodzy Państwo, mamy dla Państwa taki bardzo kontrowersyjny artykuł tłumaczony na język polski. Ukazał on się na stronie Wirtualnej Polonii. Jest to oryginalny wywiad przeprowadzony, drodzy Państwo, przez... to jest ostatni zresztą wywiad tuż przed odejściem na emeryturę dziennikarza Jamesa Wikström, który jest nauczycielem Jahwe. Mówi on na żywo w Radiu Turner przez godzinę i zaprosił do swojego wywiadu rabina Finkensteina z Chabad Lubavitch. To jest bardzo interesujący moment. Wiem, że może to być nasz ostatni, jak to Janek mówi, wywiad, no ale zobaczymy, bo w sumie wszyscy mówią o antysemityzmie. A co na to sami przedstawiciele, bardzo ciekawy wywiad właśnie Żydów żyjących w Stanach Zjednoczonych. To jest to tłumaczenie, mamy oryginalną wersję, którą będziemy mieli na podsłuchu, a my postaramy się Państwu przeczytać to na język polski.
I know we've never met, but I do have some very interesting questions for you. I think questions that I want to give you the opportunity to answer to, because there's a lot of rumors and conjecture that's taking place across this country relating to the Jewish population, okay?
Okay.
Now, you see, as being off the synagogue and a teacher of the Jewish race, because you are a race, aren't you?
Jako człowiek spoza synagogi i nauczyciel żydowskiej rasy, bo jesteście rasą, tak?
No, Irek, tu może chwileczkę, bo tutaj ja jestem w roli dziennikarza.
I want to get into some hard topic here right away here. You know, you're a very pronounced person among your own people, and of course you know, you're very aware that I don't like you or your race, okay? I'm sure you're aware of this, right?
That's your problem.
You see, there's a big topic that's going around. I'd like to welcome you to Johnny 44. I'm James Wickstrom, a teacher of Yahweh, coming to you live on the Turner Radio Network for the next hour from 9 to 10 p.m. Eastern Standard Time, filling in for Pastor Bob, who covered for me last week. We're going to have a very, very interesting program tonight. I'm sure you're going to find it that way.
Shalom, jestem.
Zastępuję dzisiaj pastora Boba i wiem, że nigdy nie spotkaliśmy się, ale mam dla ciebie bardzo ciekawe pytania. Chciałbym dać ci okazję do udzielenia na nie odpowiedzi, gdyż jest wiele plotek i domysłów w tym kraju, na temat społeczności żydowskiej, okej?
Okej.
Jako człowiek spoza synagogi, nauczyciel żydowskiej rasy, bo jesteście rasą, tak?
Cóż, niektórzy mówią, że jesteśmy rasą, niektórzy, że religią.
Tak, ale jak to jest według ciebie?
Po trochu każdego.
Wyobrażam sobie, chciałbym od razu zająć się poważnymi sprawami. Wiesz, że jesteś bardzo znanym człowiekiem wśród swoich i oczywiście wiesz, masz świadomość tego, że nie lubią was i ciebie, twojej rasy. Jesteś pewien tego, to wiesz, tak?
To jest twój problem. Holokaust 6 milionów Żydów.
Widzisz, jest ważny temat, o którym się mówi. Ten Holokaust 6 milionów, który miał miejsce w czasie II wojny światowej. Żydów w Buchenwaldzie, Auschwitz i w innych miejscach. Dostaliśmy tu dużo informacji. Rabinie, to, że wszystko to mit i wymysł. Czy mógłbyś przedstawić nam swoją opinię na ten temat?
Cóż, każdy wie, że Żydzi nigdy nie kłamali w historii świata. Ale to, czy jest 6 milionów, 600 tysięcy, czy 60, to tylko liczba.
O, to tylko liczba, ale chciałbym ci powiedzieć, że Światowa Encyklopedia z roku 1934 pisze, że wtedy w całej Europie było tylko 3,5 miliona Żydów. W jaki sposób z 3,5 miliona zrobiło się 6 milionów? I chciałbym usłyszeć twoją odpowiedź na ten temat.
Cóż, z pewnością jest to dobre pytanie, ale nie ulega wątpliwości. Ale liczba, wiesz, liczba, co mogę powiedzieć o liczbach? Ale ważne jest to, że Żydów zawsze prześladowano w całej historii świata i są prześladowani nadal. Nawet kiedy kłamiemy, to mówimy prawdę.
Powodem ich prześladowań jest to, że są złodziejami, kłamcami i mordercami, jak mówi Księga Jana, rozdział 8, werset 44. Ale wy?
Ta cała Biblia.
Jesteś kłamliwym Żydem i jesteś kłamliwym Żydem.
Możesz tak mówić, ale nawet kiedy kłamiemy, to mówimy prawdę.
Aha. Wiesz, to jest ironia, bo wiesz, że nigdy nie myślałem, że dostanę kogoś, kto będzie miał nerw być ze mną w programie na żywo. I właśnie miałem program z emerytowanym pułkownikiem, bardzo udekorowanym pułkownikiem, rabinie, i weszliśmy w kwestię banków w tym kraju. Wielu ludzi, którzy zajmowali się bankami, ekonomią, oni wiedzą, że system rezerwy federalnej to jest prywatny żydowski bank. Czy to prawda?
Ach, tak i nie.
Która część jest tak?
Na pewno jest to instytucja bankowa.
Widzisz, to, co mi się w tym nie podoba, to, że Żyd nigdy nie poznał twardej pracy. Nigdy nie poznali, oprócz tego, jak wiesz, to jest ta miła rzecz o was. Wy Żydzi i tak jesteście mordercami Chrystusa.
Tak, to prawda, zamordowaliśmy, ale on był również Żydem.
O nie, on był potężnym Jahwe, cielonym.
Ucieleśnionym. To jest wasz problem.
To jest wasz problem.
Cóż, my mówimy wszystkim gojom, że oni wielbią Żyda i w to wierzą. Więc co za różnica?
A teraz, kiedy poruszyłeś temat gojów, musimy o tym porozmawiać. Inaczej mówiąc, goje, popraw mnie, jeśli nie mam racji. Wiem, że to zrobisz. Rabinie, gojem jest każdy człowiek, który nie jest Żydem. Goje sklasyfikowani są jako bydło lub zwierzę. Czy to prawda?
Tak, oni są bydłem, gdyż my jesteśmy wybranym narodem. Goje to zwierzęta.
Tak, jesteście wybrani na nawóz. Na to jesteście wybrani. To jest właśnie księga Henocha, patriarchy. Nawet ucieleśniony Jahwe powiedział, że wy wszyscy Żydzi, że, to są urwane słowa, zginiecie za zło, które zrobiliście na tym świecie. To wy jesteście niszczycielami i podpalaczami świata, tak?
Zgadzam się z tym.
Ale co mnie naprawdę niepokoi, nie tak, żebym nie mógł spać z powodu ludzi jak ty, jest to, że wszystkie wojny wywołało żydostwo. Wszystkie były wywołane dla zysków pieniężnych. Nie zgodziłbym się z tym?
To jest najlepsza gra na świecie. Pomnażanie szekli. Szekle to jest izraelska waluta. George Bush, goj, to dobry chłopak.
Następne pytanie jest takie. Wiesz, że tyle rzeczy mówi się o George Bush i Białym Domu. Powiedz nam, co myślisz o nim i Białym Domu. Czy może zatrzymam, teraz widać wywiad sprzed kilku lat, bo właśnie mowa jest na bieżąco o prezydencie Stanów Zjednoczonych.
On jest dobrym gojem.
Zawsze używa zwrotu dobry goj. Dobry do...
To dobry chłopak. Przyjmuje rozkazy od Ariela stamtąd. I on mówi mu, co ma robić. I on to robi, jak dobry goj. Rzeź w Palestynie, Iraku.
Czy zgodziłbyś się z tym, że kiedy w Anglii podpisano deklarację Balfoura, czy i kiedy Żydzi mieli przejąć Palestynę, ziemię palestyńską, zgodziłby się, czy nie, że tam faktycznie jest tyle zabijania i tam było tak wiele rzezi w Palestynie dokonanych przez Żydów. Rzezi i zabijania Palestyńczyków. Tak jak zażynany jest naród iracki w ostatnich 12 latach.
Cóż, a kto ich liczy? Czasem musisz przerzedzić stado. Kiedy masz stado, musisz je przerzedzić.
Rozumiem. Taka jest filozofia robienia pieniędzy i utrzymania się przy życiu w czołówce. Zgadza się. Teraz chciałbym, jest przerwa.
Na pewno weźmy tę sprawę Iraku. Zrobiliśmy tak, że biali goje walczyli z innymi gojami, zabijają się wzajemnie, a my robimy duże pieniądze, dostajemy ropę i odsetki. Najważniejsze tu są odsetki od szekli, które pożyczamy obu stronom.
Masz na myśli lichwę?
Racja. Wy nazywacie to lichwą.
Rabinie, jest książka, którą czytasz, nazywa się Talmud. Talmud o Chrystusie mówi, że jego matka była ladacznicą i że był nieślubnym synem rzymskiego żołnierza. Czy tego uczy się w synagogach?
Cóż, każdy dobry Żyd to wie.
Ale powodem tego, dlaczego chciałem się o to zapytać, jest, jak wiesz, że powiedziałeś niedawno, że on był Żydem. Teraz mówisz, że każdy dobry Żyd wie, że był synem rzymskiego żołnierza, a jego matka była prostytutką.
To było dawno temu. Kto wie, co było powiedziane wtedy? Rezerwa federalna, przejęcie maszynki do pieniędzy w USA.
Tak, masz rację. Absolutną rację. Jak wiesz, w tej chwili w kraju mamy wielki problem. Duża produkcja za granicę i...
Za granicą i deindustrializacja
tego kraju. Wiesz o tym, że 7 rodzin żydowskich przejęło kontrolę pieniężną w Ameryce w 1913 roku. A mianowicie Rothschildowie z Londynu, Izrael Szef.
Szyf z
Włoch, Kun
Lop
z Niemiec, no tu mam problemy z tymi nazwiskami,
Warburgowie z Hamburga,
tak, może mi pomożesz,
bracia Lehman z Nowego Jorku, Goldman Sachs z Nowego Jorku, no oczywiście Rockefellerowie z Nowego Jorku.
Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy i nie wie, że tych 7 żydowskich rodzin faktycznie kontroluje pieniądz w tym kraju od 1913 roku. Wiem, że ty to wiesz.
Oczywiście.
Tym sposobem jest to dość duży portfel, nie?
Goje to szlepes. Oni mają pracować. Słuchaj, to goje są szlepes. Niezaradny lub głupi człowiek inaczej. Wiesz, oni pracują. I to chcą robić. Oni zawsze chcą pracy. Dlatego my im dajemy pracę. Żydzi nie pracują. Oszustwo ocalały z Holokaustu.
Żydzi nie pracują i tu masz absolutną rację. Chciałbym wrócić do sprawy Holokaustu. Ocalałych z Holokaustu. Rabinie, rzekomo spośród Żydów więcej ocalałych z Holokaustu otrzymuje pieniądze niż zginęło ich w Holokauście. Skąd biorą się ci wszyscy ludzie?
I znowu, jak wiesz, oni mają dowody. Oni mają dowód na to, że oni tam byli w Holokauście, więc należą im się jakieś pieniądze.
Więc inaczej mówiąc, wy Żydzi mówicie o 6 milionach zabitych w obozach koncentracyjnych i nadal jest 6 milionów, które wciąż otrzymują pieniądze z Niemiec i innych miejsc, czyli to 12 milionów. W jaki sposób z 3 milionów zrobiło się 12 milionów?
Słuchaj, znowu liczby. Ty spierasz się o liczby. Najważniejsze jest to, że Żydom należą się one, gdyż byliśmy prześladowani przez tysiące i tysiące lat. Dlatego nam się należy. Nawet za 100 lat będą ludzie, którzy będą zbierać pieniądze z Holokaustu. Z powodu tego wstrętnego chłopaka Hitlera. On był zły. Ameryka odegrała swoją rolę.
Teraz zapytam się o coś bardzo ważnego. Wiesz, to bardzo ciekawe. Stany Zjednoczone mają ogromny problem finansowy. I chciałbym dowiedzieć się, co ty mówisz o tym i inni Żydzi, o tej sprawie, gdyż wiem, że Żydzi nie wykazują się żadną lojalnością, a tylko wobec złota i srebra, zwłaszcza złota. Czego obecnie naucza synagoga w Ameryce? O tym, skąd ten kraj, o tym, dokąd ten kraj zmierza?
Więc to wygląda tak, wiesz, że Ameryka odegrała swoją rolę. Przez jakiś czas robiliśmy tu szekle, tutaj. Zrobiliśmy wielkie odsetki na szeklach. Ale możemy dostać tańszą siłę roboczą w Chinach. Możemy dostać tańszą siłę roboczą w Indiach. Dlaczego mamy płacić białej rasie gojów tutaj w Ameryce, jeśli możemy robić lepsze interesy tam? Tu chodzi tylko o szekle.
Chciałbym porozmawiać teraz o tych szeklach i odsetkach, o tym wszystkim. I to jest bardzo ciekawe, że o tym mówisz, bo zauważyłem, że żydowscy finansiści dużo inwestują w Azji, w większości w Azji, ale wiem również, że żydostwo jest rasą azjacką. Czy to prawda?
Cóż, jesteśmy na całym świecie, ale tak myślę, że możesz mówić, że zaczęliśmy się w Azji.
Tak?
Mówi dalej, słabo słychać. Wokół Chin. Naszym Bogiem jest Lucyfer.
Zgadza się. Hebrajczycy nie zaczęli się tutaj... Przepraszam. Hebrajczycy nie zaczęli się tutaj. Izraelczycy nie zaczęli się tutaj. Tak naprawdę nie macie nic wspólnego z Hebrajczykami czy Izraelitami. Nie jesteście narodem rozproszonym, plemieniem Jakuba, słowa niezrozumiałe z przykładu, z przydomkiem Iza. Faktycznie oszukańcza gra, którą wprowadziliście tego kraju na świat przez wiele lat, była dobrą, oszukańczą grą, że jesteście wybranymi Boga.
Hej, jesteśmy wybranymi Boga. Tylko większość Żydów nie lubi przyznawać się do tego. Ale naszym Bogiem jest Lucyfer. Chcemy, żeby goje pracowali, a my, żebyśmy się bawili.
Waszym Bogiem jest złoto.
Wiesz, my lubimy mieć dużo złota, dużo szekli, jakieś karty, American Express. Lubimy wydawać pieniądze i lubimy dobrze się bawić. Chcemy, żeby goje pracowali, a my, żebyśmy się bawili.
Och, inaczej mówiąc, darmowa pomoc zagraniczna, darmowe mieszkanie, darmowa żywność i tylko chcecie, żeby inne rasy były waszymi gojowskimi niewolnikami, tak?
Jeśli oni tego chcą, niech tak będzie.
I to zostało zaplanowane i wprowadza się tutaj, także w Stanach Zjednoczonych. Niszczenie Stanów Zjednoczonych.
Ten kraj mamy zamiar zabrązowić. Spędzić bydło. Przez granicę przeprowadzamy wszystkich Meksykanów i wszystkich Latynosów. Oni się mieszają, zwłaszcza z wieloma białymi kobietami. Nazywamy je Siksy. I one się z nimi mieszają. Wkrótce nie będzie białej rasy. Wszyscy będą brązowi.
Mówiąc o rasie, wy jesteście rasą, rabinie, ale wy jesteście, niezrozumiałe słowa są, 57. mongolską
rasą
azjacką, tak? Kobiety lubią diamenty, więc je im dajemy.
Żydzi są wszędzie na świecie. Musieliśmy się rozmnażać ze wszystkimi pięknymi kobietami w każdym kraju, gdzie byliśmy. Wszystkie piękne kobiety interesuje tylko to, byśmy im kupili kilka diamentów. Nie, że nie są tego warte. Jeśli mam powiedzieć prawdę, to mamy tyle diamentów, że jeśli jakieś stracimy, to możemy je kupić za tą samą cenę jak kilkanaście nosów. Ale kobiety, one lubią diamenty. One lubią niezrozumiałe. Więc dajemy im diamenty i umawiamy się z nimi, uprawiamy seks. Czasami się z nimi żenimy. Nieważne, bo kiedy już je mamy i chcemy rozwodu, idziemy tylko do naszych kolegów żydowskich sędziów, żeby dostać rozwód. Mam żydowskiego prawnika i ona zatrudni żydowskiego prawnika. Nie zrobi na tym żadnych pieniędzy, ale może próbować. 11 września.
Zadam ci pytanie na bardzo interesujący temat. Ta wojna w Iraku, która wybuchła po rzekomych wieżach we wrześniu 2001 roku, ta rzekoma wojna, w wieżach nie było żadnych Żydów. Czy możesz to wyjaśnić?
Cóż, duchowo było wtedy wielu Żydów w wieżach. Wielu Żydów zginęło w wieżach duchowo.
Rozumiem, tam było 3000 Żydów, którzy tego dnia nie pracowali w wieżach. To dało wrażenie wielu ludziom, że żydowska społeczność w Nowym Jorku wiedziała o tym, że coś miało się wydarzyć i nie chcieli pokazać się w pracy tego dnia.
Tak, dostaliśmy telefon z Kahira. To rządowa społeczność żydowska w średniowieczu, że Ariel i jacyś chłopcy w Mosadzie, oni dogadali się i ochabrowali budynki i je zawalili. Miało być trudne zawalenie tych budynków, bo chcieliśmy budować nowe, a one starzały się i nadszedł czas, by je zawalić. W ten sposób zrobiliśmy trochę szekty, niszcząc budynek. Och, Silverman, niezrozumiałe. Był moim dobrym kolegą, oni mają Lariego. On dostał dwa za jeden tam i podwoił ubezpieczenie. Magicznie, tylko 3 miesiące zanim to się wydarzyło i dostał 2. Z tego, czyli zrobił pieniądze 4 razy. Powinienem uczestniczyć w tym interesie. Zaprosił mnie, ale powiedziałem, och, pomyślę o tym. Zebrało mi się długo to myślenie i wyciągnęli korek, wtyczkę i budynki się zawaliły. Ale przynajmniej dostałem coś w rynku. American Express, londyńskiego Lloyda, firma ubezpieczeniowa Allianz, a więc zarobiłem kilka szekli.
Teraz takie pytanie. Jest dużo spekulacji na ten temat. Wiem o tym, że Żydzi są złodziejami, kłamcami w każdym moralnym społeczeństwie. Chciałbym ci podziękować za dzisiejsze przyjście i rozmowę, gdyż wiem, że żydostwo nie ma sumienia i rabinie, nieważne, co ci powiem, to spłynie po tobie jak woda po katce, tak?
Żydzi zawsze czują się winni. Zawsze czuliśmy winę. Mamy sumienie.
Sumienie macie, tylko kiedy nie możecie ukraść wszystkich pieniędzy od nikogo ani od żadnego kraju.
To bardziej osobiste, ale masz rację.
A więc liczne etykiety na żywności mają symbole U, K, I, U, I, K. Na wszystkich etykietkach żywności sprzedawanej na przykład w supermarketach i tak dalej. Czy to żydowski podatek płacony rabinom takim jak ty w całych Stanach?
Nie mam w tym udziału, ale tak, są inne grupy rabinów. Oni opodatkowują żywność i możesz to nazwać podatkiem. Wiesz o tym, że masz prawo robienia pieniędzy tam, gdzie możesz je zarobić, jeśli nikt ci nie powstrzymuje, robisz pieniądze. Ale goje, to znaczy oni są jak bydło, ta biała rasa, oni są gojami, oni są bydłem. I dlatego jeśli chcemy robić pieniądze na karmieniu naszego bydła, ale kto powie źle i powie, że to złe?
Rabinie, jaka jest największa obawa twoich ludzi w synagogach? Czego najbardziej się obawiacie na wschodnim wybrzeżu?
Najgorsze będzie, jeśli tu będziemy nadal, albo nasi koledzy tam w rezerwie federalnej, ale on wyciągnie wtyczkę na ten amerykański dolar i będziemy chcieli upewnić się, że jesteśmy we frankach szwajcarskich, euro, japońskich jenach, zanim to się wydarzy. Dostaniemy telefon z Kehila i stopniowo upłynimy. Kilka innych gojów są dobrzy i opłacani szabez goj,
Bill Gates z firmy komputerowej i Warren Buffett. Obaj pozbyli się amerykańskich dolarów. Około roku temu. Mówimy im, upłyńcie, ale my nadal tu wisimy i robimy ekstra pieniądze, bo ich już nie ma na rynku. Sami mają dużo szekli.
Koniec wywiadu. Też może na koniec raz słuchaczom przypomnij, jakie źródło jest tego wywiadu i jakie to jest radio w Stanach Zjednoczonych i naszego...
To jeszcze idzie po angielsku, żeby państwo się pozwolił.
You know, they take the money and they do what we want so that we can make some shekels. If nobody stops it, who's to say we shouldn't be doing it? Don't you wish you could do it? You're not doing it. We're doing it.
Yeah, but you're thieves and liars. You know, you're all thieves and liars, just like it says in St. John 8:44. But you see, Rabbi Finkelstein, you don't own me and you don't control me and you don't control the racial identity movement in this country, who really understands to a varying degree of what you people are and what you've done.
Well, that's true. You're one of those goyim out there that we don't control. But I'll tell you a little something else. We all respect you for what you do because at least you stand up for your race. The rest of them out there, they're all a bunch of cowards, all the white-faced goyim, all the men. The most of them these days, they carry purses and they wear earrings. No wonder the white girls come to us, all the shiksas.
You know, I had a conversation here not long ago with an individual, and I got into the feminist homosexual agenda in the United States, and I told them that actually the sexist homosexual agenda was actually created and funded by Jewry, by the Jews of the United States. Well, you want to discuss on that?
Yeah, we got that going back in the early 1900s. The women's rights movement, we started off. See, when you got to have a game and you got a bigger goal, you can't go in like a Sherman tank going through something. You got to start a little small. And so we said, hey, how about you get equal pay for equal work? And women have the right to vote. And everybody bought into that. And we started with the women because it's hard to get the men. The women are the weaker sex, as we know from that old Adam and Eve story.
Drodzy Państwo, myśmy tylko zapoczątkowali. Całość można obejrzeć, wysłuchać w oryginale. Przypominam, to może okazać się najbardziej wstrząsającą rzeczą, jakiej kiedykolwiek słyszałeś. Jeśli to cię nie zaszokuje, to już nic nie zdoła cię zaszokować. Kiedy syjonasiści otwierają, mówią o gojach, nie o Żydach. Według Finkelsteina jesteś nikim, tylko zwierzęciem do zabicia i poświęceniem ich Bogu Lucyferowi i wykorzystywanym, dosłownie dojonym przez wybrańców Boga z wszystkiego, co masz i tak długo jak żyjesz. Jest to zarys tego, co obecnie oni nazywają NWO, syjonasistowska, lucyferańska doktryna światowej dominacji i przyjęcia świata. Powaga, z jaką wypowiada się rabin Finkelstein, to rzeczywiście coś ważnego. Mówi, jakby o tym wszystkim wiedział od podszewki i od ostatniego przecinka i kropki. Zasadniczo to przedstawia ich całą doktrynę najgłębszego zła, światowej dominacji, nieograniczonego pasożytnictwa, wojen i rewolucji, marionetkowych rządów i w jaki sposób je kontrolują. Ofiary rytualne setek tysięcy dzieci każdego roku i wszystko inne. Jest to doktryna w całości. Ich. Nie można już nic dodać. I powiedziane jasno, przez kogoś o największym autorytecie. Wyraźnie i szczegółowo. Finkelstein zachowuje się zupełnie zwyczajnie i mówi wszystko otwarcie, w sposób półhumorystyczny, o tym, jak wykorzystywani są goje i niszczą się wzajemnie w tych wszystkich wojnach i rewolucjach zainscenizowanych i kierowanych przez wybrańców Boga. Rabin Finkelstein w zdumiewający sposób udziela szczerych wypowiedzi i odpowiedzi o kontroli sprawowanej przez światowe żydostwo nad bankami, mediami i rządami, ich stowarzyszeniem i stworzeniem komunizmu, złożeniem przez nich jezuitów, oszustwie Holokaustu, rytuałem składania ofiar z ludzi i wielu innych zadziwiających sprawach. Dla mnie jedyną rzeczą bardziej szokującą niż szczere wyznania rabina Finkelsteina jest jego totalne, bezduszne lekceważenie i zabawna pogarda wobec nas, skromnych gojów. Co o tym myślicie?
Może kilka zdań tak ode mnie. No, to widzę, że to jest taki egzotyczny program. Ja nie wiem, jaka jest słyszalność tego programu radiowego, czy to było nagrywane w nocy, kto to słuchał, gdzie to było, Kalifornia czy wschodnie wybrzeże, to dla mnie to jest takie, mówię, egzotyczne. No ten pan to jest raczej niepoważny, ten co właśnie z nim jest wywiad, nie wiem ile on ma lat.
To jest ten sam Finkelstein, który tak źle wypowiadał się o naszym papieżu. Nie wiem, czy pamiętasz, oglądałeś, wszędzie na tym tam było.
Aha. Tam padały te cyfry na temat Holokaustu, bo my mówimy o tym biznesie na Holokaucie. No ten biznes tam ktoś może chce robić i robi, ale musimy pamiętać, że był Holokaust i ja osobiście byłem w Oświęcimiu, w tym obozie, się nazywa Auschwitz po niemiecku. Tam zginęło dużo Żydów, z całej Europy byli złożeni, z Holandii, z Niemiec, z Belgii, z Słowacji, z Rosji, z Polski, z wielu, wielu krajów. I ja tłumaczę moim rozmówcom z Iranu, bo na przykład ludzie, którzy przyjeżdżają z Iranu do Kanady, mówią, że właśnie, że to jest fikcja, propaganda. Nie. Holokaust był, to jest fakt historyczny. Ile zginęło osób? Kiedyś propaganda komunistyczna podawała, że w Oświęcimiu zginęło 4 miliony ludzi, czyli no głównie im nie chodziło o Żydów, im chodziło o Polaków, bo Stalin wymordował około 2 miliony Polaków na wschodzie, na Syberii, i żeby po wojnie się liczba zgadzała, no to zawyżyli tą liczbę. Nawet papież Jan Paweł II, który pierwszy raz odwiedził Oświęcim, to w jego homilii przemówieniu papież mówi, tu zginęło ofiary 4 miliony niewinnych ludzi. No, papież miał akurat też takie dane, jak mu podsunęli w 79 roku, ale obecnie obliczają historycy, że w Oświęcimiu zginęło około 1 milion ludzi, w tym około 150 tysięcy Polaków, tam około 15 tysięcy Rosjan. Tu jest ciekawy temat. Tam zginęli oficerowie NKWD i komisarze ludowi. Ja to nazywam wilk zagryzł wilka, bo Niemcy, jak wkroczyli do Związku Sowieckiego, wyłapywali oficerów tych politycznych, komisarzy ludowych, i przywieźli chyba w dwóch ratach 15 tysięcy i ich wszystkich zamordowali, wszystkich, w 100%. I pierwszy gaz, cyklon B, był użyty na oficerach NKWD-stach sowieckich. Tam robili doświadczenia. Ja mam książkę, trzech oficerów SS pisało pamiętniki i to jest opisane przez naocznych świadków, zbrodniarzy, ale oni opisali zbrodnie w Oświęcimiu. Także, a wracając do tego wywiadu, no tak żeśmy przeczytali. Jestem ciekawy właśnie, co to jest za rozgłośnia radiowa, że bo to było...
Powtarzam,
to...
słuchaj się, żebyś nie ten, że to jest...
Bo to jest Stany Zjednoczone, jakieś radio...
To jest na YouTube, możesz zawsze...
Nie, nie, ale mi chodzi o rozgłośnia, podejrzeć. wywiad...
Ale co ci to da, powiedz, po co
dużo,
ci to
dużo mi da, bo to są Stany...
Wiecie, to
nie, bo to są Stany Zjednoczone, na przykład to mógł być wywiad gdzieś o 4 w nocy, czy o 2 w nocy, nikt może tego nie słuchał, bo w Ameryce raczej, no...
Nikt nie słucha?
Nie, 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 takie coś by może nawet nie przeszło, bo tam...
Posłuchaj,
są takie
razie
wulgarne słowa.
Bardzo wulgarne.
I'd like to welcome you to John 844. I'm James Wickstrom, a teacher of Yahweh, coming to you live on the Turner Radio Network for the next hour from 9 to 10 p.m. Eastern Standard Time, filling in for Pastor Bob, who covered for me last week. We're going to have a very, very interesting program tonight. I'm sure you're going to find it that way. I have a guest by the name of Rabbi A.B. Finkelstein. He's off the east coast of the United States, who's going to be joining me tonight. And we're going to be talking about authenticity of things in the world.
No i słyszałeś, że między 9 a 10.
Do 10 p.m.
No nie nad ranem, jak widzisz. No nic. Drodzy Państwo, myślę, że dużo Państwu daliśmy dzisiaj emocji. Może resztę audycji wykorzystamy na piosenki, którymi Państwa chcielibyśmy dać przy wakacjach. Drodzy Państwo, to Maciej Wróblewski w takiej nietypowej piosence. Proszę posłuchać. Mam jeszcze jedną piękną piosenkę. Jest pewny, albo jest pewny adres. Posłuchajcie Państwo, to jest tej pierwszej płyty Macieja Wróblewskiego, której Państwo nie macie. A w międzyczasie postaram się Państwu odnaleźć pewien materiał na YouTube. Oto ponownie Maciej Wróblewski.
Coś mnie nosi, coś mnie gna. W każdy miejski niespokojny świt. Wielki świat otwiera mi drzwi stąd. Więc któregoś dnia i ja ruszę własną drogą swą na szczyt. W drodze tej nic złego mi nie grozi, bo jeden pewny adres mam, adres gdzie mogę wrócić. Umówione stuku Bóg, zastukać do znajomych drzwi. Fart mój cieszy kogoś tam, a mój pech kogoś smuci. I serdeczna czyjaś dłoń jak zwykle uścisk odda mi. Jeden pewny adres mam, zawsze tam wrócić mogę. I porażek moich i błędów nikt nie wykpi tutaj nie. Ktoś mi powie bądź zdrów, ktoś przeżegna, gdy znów ruszę w drogę. W dalekim oknie będzie ktoś nosi dzień, zawsze czekał mnie. Chęć mnie brałaby durny bilet w jedną stronę wziąć, spalić za sobą każdy most. Lecz głos jakiś gadał mi: walcz, ryzykuj, znajduj cel czy błądź. Trzeba pewny adres mieć, adres gdzie można wrócić. Umówione stuku Bóg, zastukać do znajomych drzwi. Fart mój cieszy kogoś tam, a mój pech kogoś smuci. I serdeczna czyjaś dłoń jak zwykle puści schodami. Zawsze tam wrócić mogę. I porażek moich i błędów nikt nie wykpi tutaj nie. Ktoś mi powie bądź zdrów, ktoś przeżegna, gdy znów ruszę w drogę. W dalekim oknie będzie ktoś nosi cień, zawsze czekał mnie. Ktoś mi powie bądź zdrów, ktoś przeżegna.
I kolejna piosenka z tej płyty, Ostatnia noc. Maciej Wróblewski również tak śpiewa. Posłuchajcie Państwo.
Jeszcze poduszki pachną panią, dymi ostatni niedopałek. Jest bardzo, bardzo wcześnie rano. Pani odeszła, ja zostałem. Już odjechało radio taksi, rozlane egry wsiąka w goc. Pół kanapki, skończona ta ostatnia noc.
ostatnia noc, lecz w smaku ciągle pierwsza. Ostatnia noc, jak płyta popękana, jak nieskończona strofa pierwsza. Lasa jak kielich bez szampana. Ciemna pusta to zwierciadła i odcisk ciał w objęciach pieszcząc na prostokącie prześcieradła. Chrapliwie wyje czajnik z gwizdkiem, opada pulsowanie krwi. Pora opuścić swoją wyspę i ruszyć w szary kierat.
Kolejna piosenka Macieja Wróblewskiego z tej płyty w całości Państwu ją przedstawię. Powysanka dla Tomaszka. Maciej Wróblewski.
Pogodny czas. ześlę ci najlepszy spośród snów. Niech ci wyśni się bajkowy świat, dobra wróżka, niech uśmiechnie się, przytuli zamiast mnie. Klucze do szczęścia da, spełni w mig marzenie każde twe. Niech ci wyśni się bajkowy świat, w którym wszystko zdarzyć może się, gdy tego bardzo chcesz. Słuchaj więc wróżki rad, wtedy się spotkamy w twoim śnie. Słuchaj więc wróżki rad, wtedy się spotkamy w twoim śnie.
Przyznaję państwu, że przepięknie śpiewa Maciej Wróblewski, nie tylko patriotyczne pieśni. Jeżeli dobrze przyjdzie, to jeszcze może z jedną piosenkę z tej płyty, którą ja tylko mam, którą podarowała mi z pierwszej płyty Macieja Wróblewskiego, zatytułowanej, zresztą nie była to co o pieśni mnie prosisz, Maciej Wróblewski. Ta płyta wystana została wydana, próbuję znaleźć rok, ale ja dostałem tylko okładkę oryginalną, a kopia płyty jest w środku, także sam Maciej Wróblewski nie posiada oryginału. A tu dla wszystkich wdzięcznych słuchaczy jedna piękna piosenka, która mi się przypomniała, którą warto zagrać państwu. Proszę posłuchać akurat, zwłaszcza ci z państwa, którzy opuszczają Kanadę. Także teraz czas dla pani Danusi. Akurat pani Danusia. Aha, chciałeś coś dodać, Janek?
No tak, chciałem pozdrowić naszego słuchacza warszawiaka, który obecnie mieszka w Kitchener, ale także na zimę wyjeżdża na Florydę. Właśnie słucha nas, pozdrawiam. Tadziu, wszystkiego dobrego.
Pani Danusia odwiedziła swoich synów tutaj, była z rodziną przez dłuższy okres czasu. Też już chyba pojutrze wraca do Polski. Dla pani specjalnie, Danusia, dla ciebie wspomnienie, taka piękna piosenka, którą tylko można posłuchać w radiu po późnej porze.
Thank you. szybko odpłynęły dni. Coraz trudniej wracać do tych chwil. Lecz od dziś zapomnij o tym, w świat przed siebie iść. Przestań już minionym szczęściem śnić. Lecz od dziś zapomnij o tym, w świat przed siebie iść. Przestań już minionym szczęściem śnić.
To wszystko na dzisiaj, drodzy Państwo. Piękna melodia to było dla Pani Danusi. Drodzy Państwo, dobranoc Państwu. Jak zwykle zapraszamy za tydzień. Ksiądz Piotr już będzie z nami. Polecamy nasz program 21.30 w każdą niedzielę. Radio o późnej porze. Dobranoc Państwu.
Dobranoc.
Żegnają Państwa Janek Mazur.
Dobranoc.
I Renaud Szmidzaczek. A teraz już nocny program radia.
We'll follow him. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away, away from my love. I love it, I love it, I love it. And when he goes, I'll follow, I'll follow, I'll follow. I will follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can't keep me away, away from my love. And where he goes, I follow, I follow, I follow. I know I'll always love it, I love it, I love it.
With soft hits, specialty and multicultural programming, this is FM 98.5 CKWR.